Airborne Media.
Ponad 80% wody, którą zużywają astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jest z powrotem wprowadzana do obiegu.
Produkujemy plastiku tyle rocznie, że moglibyśmy bez mała przesypać zamek książ.
Mówiąc krótko, firmy, które będą wypuszczać produkty, które będą zawracane, które nie będą zamieniane w śmieci, będą miały lepsze warunki finansowe.
Plastik stał się nieodłącznym elementem naszego życia. Zużycie jednorazowych produktów wymknęło się jednak spod kontroli. Co możemy zrobić z plastikiem i jak nie doprowadzić do tego, aby gromadził się nadal? Nazywam się Przemysław Przybylski, a to jest hashtag Mniej Plastiku. Biodegradowalny podcast o tym, jak możemy wspólnie poradzić sobie z nadmiarem tworzyw sztucznych w środowisku.
No, musimy sobie odpowiedzieć na takie bardzo ważne pytanie. Czego potrzebujemy do życia? My na Ziemi wyewoluowaliśmy i dla nas to jest nasze naturalne środowisko, mamy tutaj optymalne warunki do życia. Na innych planetach, na naszym Księżycu czy na Marsie są po prostu inne warunki, inne ciśnienie, inna ilość energii, które dochodzi do Słońca, no, inne temperatury, ale przede wszystkim no, nie ma tej całej biosfery, którą mamy na Ziemi. Która biosfera, która nam daje pożywienie, daje nam tlen, tak? Daje nam powietrze, zamienia dwutlenek węgla na powietrze. Czy nawet stworzyła nasze obecne używane przez nas paliwa kopalne. W kosmosie tego nie mamy, więc musimy stworzyć taką przestrzeń, która pozwoli nam odtworzyć podstawowe warunki ziemskie, które pozwolą nam żyć, ale też pozwolą nam się utrzymać tam jak najdłużej, najlepiej na stałe, na bardzo ograniczonych zasobach, które tam możemy znaleźć, na ograniczonych zasobach wody, na ograniczonych zasobach gazów czy metali, które tam mogą się znaleźć.
Leszek Orzechowski jest kosmicznym architektem. Brzmi niesamowicie, prawda? Od razu ciśnie się pytanie na usta, a właściwie czym konkretnie zajmuje się Leszek?
Między innymi zajmuje się tworzeniem takich technologii i koncepcji, które pozwolą nam żyć na innych ciałach niebieskich Układu Słonecznego. Więc tutaj chodzi o to, o przestrzeń życiową, ale też o system podtrzymywania życia, o integrację inżynierii i architektury, tylko nie na Ziemi, a poza Ziemią.
Dlaczego rozmawiam z kosmicznym architektem w podcaście poświęconym tworzywom sztucznym? Za chwilę się wyjaśni. Ale najpierw zastanówmy się nad takim tematem. Wszystko, czego astronauci potrzebują do życia w przestrzeni kosmicznej, musi być tam wyniesione rakietami. A może jednak nie wszystko.
Możemy tutaj się odnieść do obecnych technologii stosowanych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, gdzie ich system podtrzymywania życia pozwala na odnowienie ponad 90% tlenu, który jest zużywany przez astronautów. Czyli z tego dwutlenku węgla, który wydychamy, jesteśmy w stanie prawie większość tego tlenu odzyskać i go znowu wprowadzić do obiegu. Tak samo z wodą. Ponad 80% wody, którą zużywają astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jest z powrotem wprowadzana do obiegu. Tylko że jest to dość jeszcze prosty system. Poza Ziemią daleko, gdzie będziemy musieli nawet jeszcze sobie tą żywność na przykład wytworzyć dodatkowo, to ten obieg materii, czy tam wody, czy gazów, będzie po prostu trochę dłuższy, bo nie będzie tylko obejmował człowieka i system, który ma coś oczyścić, to jeszcze tam będą rośliny, algi, które będą wspierały naszą gospodarkę gazową, ale też zapewnią nam pożywienie podstawowe, które pozwoli nam oczyszczać wodę. Więc to będzie jak najbardziej zamknięty obieg tego wszystkiego, co w nas wchodzi i z nas wychodzi, co wydychamy i co wdychamy, co spożywamy i co nasze pożywienie spożywa. Musimy to jak najdoskonalej zamknąć w tym takim kompletnym obiegu, by zużywać jak najmniej zasobów, które musimy zawsze troszeczkę uzupełniać co jakiś czas.
To wszystko brzmi imponująco. Myślę, że taka technologia przydałaby się też na Ziemi.
W naszym prowadzonym przez nas polskim analogu habitatu kosmicznego.
Tu krótkie wyjaśnienie. Analog odnosi się do tego, że placówka znajduje się na Ziemi, a nie w kosmosie. Habitat to z kolei miejsce do życia. W tym wypadku chodzi o analogową bazę kosmiczną Lunares.
Zaczęliśmy właśnie badania nad obiegiem zamkniętym podczas symulowanych misji księżycowych czy to marsjańskich ale przede wszystkim dzięki temu, że wprowadziliśmy zaprojektowany specjalnie dla nas nowy moduł sanitarny, higieniczny, miejsce, które jest bardzo potrzebne do życia podczas każdej misji kosmicznej, a na pewno też w naszym codziennym życiu. Zaprojektowaliśmy obiekt, który przede wszystkim zbiera wodę szarą z takich naszych codziennych czynności, jak mycie rąk czy kąpiel. I ta woda szara jest pewnym zasobem nowym, który nie straciliśmy, używając w sposób normalny, że tak powiem, tych naszych higienicznych czy sanitarnych urządzeń. I teraz mamy pewien wybór, co z takim zasobem możemy zrobić. I mamy parę opcji. Możemy użyć go do nawet spuszczenia wody, akurat u nas w habitacie, żeby nie tracić wody czystej. Możemy akurat zamiennie używać, ale możemy tej wody użyć, by w kolejnym laboratorium po odpowiedniej filtracji wzbogacić się na tyle składnikami odżywczymi, nawozami, by móc już na tej wodzie, która normalnie byłaby odpadowa, uprawiać roślinność, żywność. Potem tą żywność badamy, czy aby na pewno jest zdrowa, więc to jest kwestia na każdym etapie. Trzeba oczywiście tę wodę przebadać, żebyśmy wiedzieli, jak nasz system działa, no ale biorąc pod uwagę, że nasze domostwa, tak patrząc z badań Unii Europejskiej, zużywają około 12% wody, które zużywa Unia Europejska ogólnie, dodając jeszcze rolnictwo i przemysł, to nagle naprawdę to są ogromne ilości litrów, które jesteś w stanie zaoszczędzić i włożyć je właśnie na przykład w uprawę żywności, czyli już zaoszczędzasz również wodę w tym dziale agrokulturalnym. Potem jak w ramach tego obiegu jak ta żywność będzie wzrastała i możemy wtedy załogę, tą żywność im dodać do ich diety, to jednak i tak zawsze będą potem odpadki organiczne, które potem idą do kolejnego laboratorium, gdzie na tych odpadkach żywią się nasze w bioreaktorach algi, które z kolei właśnie między innymi ich zadaniem będzie wytwarzanie biopaliwa czy bioetanolu. Więc na każdym etapie starasz się nie tracić możliwych potencjalnych zasobów, bo zauważmy, że te same resztki roślinne, które możemy użyć do stworzenia bioetanolu, możemy faktycznie w przyszłości, myślimy zresztą też o tym, żeby przygotować linię technologiczną, by te resztki roślinne zamieniać w biopolimery, czyli coś, co nam pozwoli tworzyć filamy do naszych drukarek 3D, które już się na przykład nam przydadzą nie w tym obiegu żywności, wody, tlenu, czy biopaliwa, ale będą naszym budulcem do robienia narzędzi podczas takiej załogowej misji. A jeżeli możemy sobie wyobrazić, że możemy zrobić cały proces, że mamy pewien zamknięty obieg wody, który pozwala nam uprawiać żywność, który nam pozwala wytworzyć odpadki organiczne, które nam jeszcze pozwolą stworzyć budulec do naszych narzędzi, no to mamy naprawdę gospodarkę obiegową już w takim małym, zamkniętym światku przestrzeni, jakim jest habitat.
Baza Lunares może i jest takim małym światkiem z perspektywy całej naszej planety, ale z perspektywy kosmosu to nasza planeta jest takim małym światkiem, o który tak samo musimy zadbać. Jeśli nie zadbamy, to plaże nad Bałtykiem, które sprzątaliśmy w ramach Bałtyckiej Odysei, będą zaśmiecone jeszcze bardziej. Sam wygrzebałem z piasku mnóstwo plastikowych butelek i wiem, jaki to jest problem. Mówiliśmy o tym w jednym z poprzednich odcinków naszego podcastu. I to skłania mnie do refleksji, czy możemy jakoś ułatwić i uszczelnić system zarządzania odpadami. Ekolog Dominik Dobrowolski, który już nie raz pomagał nam odpowiadać na trudne pytania, przekonuje, że jest na to sposób.
Plastik, ale przede wszystkim wszystkie opakowania i wszystkie śmieci są problemem, dlatego że żyjemy w systemie gospodarki liniowej. Na czym ona polega? No po prostu na tym, że produkujemy, zużywamy i wyrzucamy. I to właśnie się dzieje z plastikiem. Między innymi wyrzucamy do wody. Zatem chcąc walczyć z plastikiem, powinniśmy przede wszystkim zmienić cały system gospodarowania odpadami, cały system, można powiedzieć, gospodarki. Zamieniając system gospodarki liniowej na system gospodarki obiegu zamkniętego. Teraz mówimy właśnie o takim systemie, który powoduje, że najpierw coś wyprodukujemy, później zużyjemy, a to, co zużyliśmy, wykorzystamy do produkcji nowych rzeczy. Czyli mówiąc krótko, w systemie gospodarki obiegu zamkniętego nie powstają śmieci.
W ogóle nie ma śmieci, czy jest ich tylko mniej?
idea jest taka, żeby w ogóle nie było śmieci. Oczywiście przy produkcji powstają, można powiedzieć, śmieci takie niefizyczne. No, na przykład energia, ciepło, hałas, energia elektromagnetyczna. Te rzeczy powstają przy produkcji różnego rodzaju towarów. Natomiast nie ma po prostu innego wyjścia, jak zamienienie systemu gospodarki liniowej na właśnie system gospodarki obiegu zamkniętego, bo w innym przypadku nigdy się tego problemu nie pozbędziemy. Jeżeli nasze produkty po zużyciu będziemy zamieniać w śmieci i później będziemy się tylko zastanawiać, gdzie je składować, albo gdzie je wyrzucić, albo jak je poddać jakiemuś odzyskowi, to nigdy nie rozwiążemy problemu. Przypomnę, że plastik, tworzywa sztuczne, jest to materiał uniwersalny i stosowany wszędzie. Nie wyobrażam sobie teraz takiej sytuacji, że on zniknie, bo musielibyśmy go zastąpić, no na przykład czym? Papierem, czyli byśmy musieli ścinać drzewa, albo aluminium, czyli powiększyć ilość kopalń odkrywkowych. Natomiast musimy tak zastosować nowe rozwiązania, aby wszystkie produkty, na przykład z plastiku, były zawracane, żeby można było je ponownie wykorzystać.
A czy to się już czasem nie dzieje? Przecież segregujemy śmieci, które potem zostają poddane recyklingowi.
Nie tylko chodzi o to, żeby stworzyć nowe zastosowanie dla śmieci, ale przede wszystkim zacząć myśleć o recyklingu już na poziomie projektowania. Czyli na przykład, jeżeli jest jakaś firma, która wypuszcza na rynek napoje, to powinni pakować te napoje w takie butelki, które można wielokrotnie poddawać recyklingowi, albo na przykład, co stosuje się w wielu państwach, butelki, które są po prostu objęte kaucją i one nie lądują w śmietnikach, nie lądują w rzekach, nie lądują w morzu, tylko lądują w specjalnych maszynach. To są tak zwane vendingi, czyli takie maszyny zwrotne, gdzie można je po prostu, te butelki wrzucić, a pobrać depozyt, który wcześniej zapłaciliśmy kupując ten napój w sklepie. Mówiąc krótko, myśląc o walce z plastikiem, powinniśmy generalnie myśleć o walce ze śmieciami, które nas otaczają i które w tym systemie gospodarki liniowej sami produkujemy.
Łatwo powiedzieć, przecież firmy zdają sobie sprawę, że z plastikiem wiąże się masa problemów. Co możemy zatem zrobić, żeby przekonać producentów do mądrzejszego podejścia do tematu tworzyw sztucznych?
No wszystkie zmiany zawsze zaczynają się od prawa. I takie właśnie prawo należy zastosować, które umożliwi zawracanie śmieci. W tym momencie w Europie, w Parlamencie Europejskim trwa praca nad szczegółami takiego dużego programu, który jest nazwany Green Deal. W Polsce mówimy o tak zwanym Zielonym Ładzie. Właśnie w ramach Zielonego Ładu wprowadzane są zasady gospodarki obiegu zamkniętego, czyli takie rozwiązania prawne, które umożliwią, no na przykład, wspieranie finansowe rozwiązań, które nie produkują śmieci.
Green Deal ma szansę być ważnym punktem zwrotnym w historii walki ze zmianami klimatu, w tym z problemem plastiku. Na czym polega ta nowa zielona umowa? Zapytałem Jacka Wasika, dyrektora przedstawicielstwa Komisji Europejskiej we Wrocławiu.
Służy temu, abyśmy do 2050 roku jako kontynent osiągnęli neutralność klimatyczną, czyli środowisko zeroemisyjne. Środowisko, w którym wszystkie wyemitowane ilości dwutlenku węgla zostaną przez to środowisko zneutralizowane i wyjdziemy tym sposobem na zero.
Skąd ta inicjatywa? Po co to robimy?
No robimy to po to, żeby z jednej strony zatrzymać zmiany klimatu, co do których chyba właściwie nikt już w tej chwili nie ma wątpliwości. Jeśli byśmy nadal kontynuowali obecną strategię niekontrolowanego pod względem...
Myślę, że nie można tego nazwać strategią, raczej brak strategii.
Raczej brak strategii. Czyli gdybyśmy kontynuowali taki niekontrolowany rozwój gospodarczy pod względem przede wszystkim emisji, doprowadzilibyśmy do tego, że za kilkadziesiąt lat życie na Ziemi byłoby absolutnie niemożliwe. I komisja tutaj postawiła sobie jako absolutny priorytet działania służące walce ze zmianami klimatu, przedstawiając strategię Zielonego Ładu, która oczywiście wiąże się także z konkretnymi funduszami, które będą przeznaczone dla poszczególnych państw członkowskich na transformację energetyczną, na działania służące przeciwdziałaniu wszystkim tym negatywnym skutkom zmian pogodowych, które powodują, że średnia temperatura stale rośnie i musimy ten wzrost po prostu zatrzymać.
Prawo prawem, ale wszyscy wiemy, że ludzie mają tendencję do kombinowania. Mam wrażenie, że wkrótce firmy znajdą obejście nowych przepisów. Czy więc prawo rzeczywiście może coś skutecznie zmienić?
Przypomnę, że w latach jeszcze 70. większość lodówek to były lodówki, gdzie takim środkiem chłodniczym był freon. No to właśnie dzięki prawu freon nie uwalnia się do atmosfery i nie niszczy warstwy ozonowej, tworząc dziurę ozonową.
Takich przykładów jest znacznie więcej. Zmiany w prawie skutecznie uregulowały na przykład kwestie gospodarowania odpadami na pełnomorskich statkach, wylewania ścieków do rzek, czy częściowo także emisji dwutlenku węgla do atmosfery. I nie da się zaprzeczyć, że to wszystko faktycznie wpłynęło pozytywnie na środowisko.
Więc od prawa trzeba zacząć. Jeżeli wprowadzimy takie prawo, które pozwoli na promowanie gospodarki obiegu zamkniętego, to wówczas po prostu ta gospodarka będzie funkcjonować i wówczas również z plastikami nie będziemy mieli problemów. Oczywiście nic nie nastąpi natychmiast. Ten proces ograniczania ilości śmieci będzie powolny, ale musimy przynajmniej wyznaczyć sobie ten cel, wiedzieć, jak do niego dojść, jakie zastosować przepisy prawa, a później je po prostu egzekwować i dawać przykład innym państwom, innym kontynentom. Na pewno w Europie to się zacznie i tutaj będą wprowadzone te najlepsze rozwiązania, jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami, gospodarkę obiegu zamkniętego, czy rozwiązania związane z walką po prostu ze śmieciami, z plastikiem.
To już się zaczęło, również tutaj w Polsce. Żeby wam to udowodnić, pojechałem do miasta, które kojarzy się głównie ze Złotym Pociągiem, Olgą Tokarczuk, a także z akcją Stop Plastik.
Zadam pytanie, a dlaczego nie my?
Prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej, powiedział mi, że decyzja o walce z plastikiem, jaką podjęło jego miasto, wynika częściowo z jego prywatnych przekonań.
Myślę, że to jest pochodna kilku czynników, które się jakoś tak pozytywnie połączyły ze sobą i jednym z tych czynników, być może ważnym, nie chcę powiedzieć najważniejszym, jest mój osobisty stosunek do, szerzej mówiąc, spraw ekologii. A jeśli chodzi o plastik, to z perspektywy doświadczonego lekarza, to jest taki stosunek, który ma w sobie wiele elementów merytorycznej wiedzy. Uważam, że moim obowiązkiem jest, skoro mam trochę większą wiedzę niż przeciętnie i trochę więcej serca do tych spraw niż przeciętnie, żeby to w miejscu, w którym mieszkańcy wybrali mnie, żebym pełnił dla ich dobra posługę, żebym o tym mówił być może bardziej zdecydowanie, w sposób bardziej praktyczny, wyrazisty o tym, co właśnie jest ważne. Ale chciałbym też powiedzieć, że jesteśmy miastem, które w ostatnich 30 latach przeszło tak niesłychaną drogę od synonimu miasta skażonego dymem, kurzem, pyłem, smrodem, do obrazu miasta już właściwie można powiedzieć identyfikowanego jako miasto zielone. Taka była moich poprzedników i moja idea fix. Uczynić z miejsca prawie przeklętego miejsca najlepszego być może do życia. Z wielu powodów, ale z powodu zieleni, środowiska również. Ale ja zawsze odpowiadam na takie pytania. Ktoś musi się pytać, dlaczego Wałbrzych? No to odpowiadamy, dlaczego nie Wałbrzych?
Pokuszę się więc tu o stwierdzenie, że osoby sprawujące funkcje urzędowe powinny mieć jak największą świadomość tego, jak ważne jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.
Czy należy zarządzać tym wyzwaniem, tym problemem w sposób no taki jak każdym innym wyzwaniem w sferze publicznej? Czyli inaczej mówiąc, czy demokracja jest najlepszym narzędziem, żeby ratować naszą planetę, nasze życie, nasze środowisko, przyszłość naszych pokoleń. I pozwoliłem sobie na ryzykowną tezę, ale chyba niezbyt oryginalną, że mechanizmy demokratyczne nie sprawdzają się niestety wobec takich wyzwań, jak wyzwanie katastrofy klimatycznej. Po prostu nie. Ja nie wiem, być może trzeba wejść na wyższy poziom rozwoju demokracji, żeby sobie z tym poradzić. Są na pewno osoby, które znacznie lepiej to potrafią opisać. Ja tylko stwierdzam, jako pragmatyk, jak każdy samorządowiec, że to nie zawsze tak się udaje, tak? W związku z tym, jak pan mnie zapytał, czy to jest tak, że te dwie uchwały są emanacją, że tak powiem, presji społecznej na prezydenta, żeby używać plastiku, to ja zapytam, czy zużycie plastiku rosnące na świecie jest wyrazem demokratycznej woli mieszkańców tego świata, żeby używać więcej plastiku? Wygodnictwa po prostu. Wygodnictwa. Więc jeśli się nie znajdzie ktoś, kto ma wystarczającą wyobraźnię, wystarczającą determinację i też nie zajmuje pozycji, której może coś zrobić na rzecz tego, żeby inni zrozumieli, że można inaczej, zdrowiej, lepiej, z myślą o następnym pokoleniu, no to musi taki się ktoś znaleźć. I ja, umownie mówiąc, się znalazłem. Czy jestem sam w naszym mieście? Nie. Ale zwykle jest tak, że jeśli myślisz, że ktoś zrobi to za ciebie, to od razu trzeba powiedzieć, że nikt tego za ciebie nie zrobi, tak?
To niewątpliwie odważna teza. Ale skoro naukowcy biją na alarm i sygnalizują, że za chwilę zmiany klimatu mogą być nieodwracalne, to potrzebujemy zdecydowanych ruchów.
Ja w ogóle wychodzę z założenia, że w procesach działań proekologicznych, ochronnych, zmieniających naszą filozofię, musi mieć kilka elementów różnych. Tego nie da się zrobić metodami prostymi. To nie są łatwe zagadnienia. Więc ja mogę powiedzieć, że od kilku lat prowadziliśmy konsekwentną edukacyjną pracę. Nadal ją prowadzimy. Znajdzie pan tysiące dowodów wśród mieszkańców i potwierdzeń, że ja od kilku lat, 4-5 lat spotykałem się w dzielnicach regularnie co miesiąc, dwa, co tydzień w różnej dzielnicy i tłumaczyłem po prostu, dlaczego powinniśmy segregować odpady na Sowięcinie, na Podgórzu, wszędzie. Przy okazji mówiłem o innych ważnych rzeczach dla miasta, ale ekologia była jedną z tych, o których mówiłem zawsze. Mówiłem, dlaczego powinniśmy nie stosować plastikowych elementów. Kilka lat temu. Spotykałem się w szkołach, przedszkolach w ubiegłym roku, rozdałem chyba tysiące bidonów plastikowych, mówiąc, nie kupujcie plastikowych tych, tylko kupujcie coś w domu, zróbcie sok, przynieście porządnym bidonem, który wam daje. On będzie służył nie 3 minuty jak średnia butelka, tylko być może 2 lata, może półtora. Też plastik, ale przynajmniej długo. I taka praca edukacyjna w którymś momencie osiągnęła taką fazę, że my zdecydowaliśmy się sami, prowadziliśmy zakazy stosowania plastikowych opakowań jednorazowych, tych najbardziej bezmyślnych. Tak? Takimi instytucjami pierwszymi to był ratusz, urząd miejski ogólnie mówiąc. Czyli od 4-5 lat w żadnym obiekcie miejskim nie uświadczy się wody w plastikowej butelce. Czyli ta kropla drąży dalej, dalej, dalej. W końcu zdecydowaliśmy się w ubiegłym roku wydać właśnie tą z siebie tą uchwałę, czy na początku tego roku pierwszą. I jednocześnie powiedzieliśmy, że my sami jako miasto, sami podejmujemy wewnętrzne ograniczenia dalsze. Czy zobowiązujemy się, żeby tak było, naśladujcie nas. Rozpoczęliśmy akcję certyfikatu Stop Plastik, który w różnych firmach, które się zgłaszały do nas, rozpoczęliśmy wydawanie, znajdując zaskakująco duży, pozytywny oddźwięk na przykład w firmach zlokalizowanych w strefie ekonomicznej, które podejmowały się same takich zobowiązań, o których ja nawet nie chcę powiedzieć, że nie myślałem. Nie sądziłem, że tak szybko można.
Takie rzeczy dzieją się nie tylko w Wałbrzychu. O podobnych inicjatywach wprowadzonych we Wrocławiu opowiedziała mi dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Urzędzie Miejskim Katarzyna Szymczak-Pomianowska.
Już od kilku lat prowadzimy działania, aby zarówno rozwijać błękitno zieloną infrastrukturę we Wrocławiu, ale również zachęcamy mieszkańców do zmiany trybu życia, do podejmowania małych kroków, zarówno jeśli chodzi o ich małe decyzje transportowe, aby wybierali zrównoważony sposób transportu, ale również aby wymieniali swoje źródła ogrzewania na ekologiczne, aby odchodzili od pieców węglowych, jak również aby ograniczali ilość plastików w swoim codziennym życiu. Ale oczywiście zaczęliśmy od siebie. To znaczy rok temu prezydent Wrocławia wydał zarządzenie, w którym zobowiązał Urząd Miasta oraz jego jednostki do odejścia od jednorazowych opakowań plastikowych, sztućców, naczyń. W związku z tym w urzędzie pojawiły się zdroje wody pitnej, zatem już nie jest kupowana woda w butelkach plastikowych, jednorazowych, ale wszyscy korzystamy z wody z kranu, którą nalewamy do karafek i którą oferujemy naszym gościom. Tak naprawdę to po prostu się dzieje i tak jak powiedziałam, no zaczęliśmy od siebie, żeby nie było takiego wrażenia, że tutaj zachęcamy, promujemy, edukujemy, ale my jesteśmy jeszcze w starym porządku. No my już w Urzędzie Miejskim nie jesteśmy w starym porządku.
To bardzo cieszy, że samorządy budują swoje strategie rozwoju, uwzględniając potrzeby środowiskowe. Ale działania samych samorządowców i samych mieszkańców gmin to wciąż za mało. Przy okazji jednego z etapów naszej bałtyckiej odysei rozmawiałem o tym z wiceprezydentem Gdyni Michałem Guciem.
Cały czas, mimo że mówi się o tym od wielu lat, mimo że samorządy, organizacje ekologiczne o to apelują, brak jest rozszerzonej odpowiedzialności producenta, brak jest wdrożenia zasady zanieczyszczający płaci. W rezultacie producenci różnych dóbr, które kupujemy, sprzedają je w nieekologicznych opakowaniach, bo są one najtańsze, natomiast koszty ich zbierania, utylizacji ponoszą mieszkańcy.
Póki te aspekty nie zostaną zmodyfikowane przez prawodawców, musimy się skupić na innych możliwych działaniach. Cieszy fakt, że również ich efekty są zauważalne.
Praktycznym skutkiem tych działań wielowątkowych jest to, że z miesiąca na miesiąc w Wałbrzychu spada zużycie plastiku. Spada zużycie przez to, że w instytucjach podległych miastu po prostu restrykcyjnie to sami od siebie wymagamy, ale też staje się to powoli modne, staje się to powoli elementem pewnego poziomu świadomości, którym się można podzielić. I myślę, że to jest proces, nie że myślę, wiem, że to jest proces nieodwracalny.
Dla jednych taki efekt jest pozytywny, dla innych, no cóż, każdy kij ma dwa końce. Mało która zmiana nie przyniesie ze sobą jakiegoś zachwiania czy negatywnego efektu. Zawsze w takich sytuacjach znajdą się jacyś przeciwnicy.
Poszła ta uchwała z elementami penalizującymi, które się nie spodobały lobby plastikowemu. Pan wojewoda skwapliwie skorzystał, a właściwie jego prawnicy, skwapliwie skorzystali z obecnie obowiązującej reguły, że co nie jest pozwolone, to jest zakazane. No i tak uwalono, umownie mówiąc, tą pierwszą uchwałę.
Z tą uchwałą nie zgadza się dyrektor Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych Robert Szyman, z którym też niedawno rozmawiałem.
Jest wiele do zrobienia, ale to trzeba robić systemowo i kompleksowo. A postępowanie tego typu jak Rady Miejskiej Miasta Wałbrzycha, które ogranicza czy też zakazuje użycia pewnego rodzaju produktów na danym obszarze, w moim mniemaniu to jest tylko robienie szumu i niezałatwianie głównego tematu. Zamiast na przykład, ja bym widział działania Rady Miejskiej w kontekście poprawy zarządzania odpadami. To jest akurat świetny temat dla tego rodzaju samorządów, które mogą dużo, dużo poprawić, bo wiemy, że jeżeli chodzi o zarządzanie odpadami, no to w różnych gminach różnie to występuje. Są od dość niskich do bardzo wysokich, więc należałoby patrzeć na liderów i próbować ich naśladować.
Pamiętajmy jednak, że bycie przeciwnikiem jednej ustawy nie znaczy, że ktoś jest przeciwnikiem ekologii. Absolutnie nie. Mój rozmówca nawet zasugerował, że w kwestii regulacji prawnych powinniśmy naśladować Czechów.
I my jako Polska powinniśmy brać z nich przykład i przyglądać się bacznie, jak oni sobie poradzili z problemami między innymi rozszerzonej odpowiedzialności producenta chociażby. To jest bardzo poważny projekt, który przerzuca odpowiedzialność za koszty związane z zarządzaniem odpadami na producentów, konkretnie na wprowadzających towary w opakowaniach na rynek. To dotyczy tylko i wyłącznie opakowań i to nie dotyczy tylko tworzyw sztucznych, ale wszystkich opakowań. Jeżeli zmieniamy sposób życia i sposób patrzenia na środowisko, to musimy ograniczyć zużycie jednorazowych produktów bez względu na materiał, z którego zostały wykonane.
Prezydent Wałbrzycha nie składa broni.
Ale my oczywiście nie robimy tego dlatego, że uważamy, że teraz należy opuścić ręce, bo już nam odrzucili. Tylko robimy dlatego, żeby krąg ludzi, do których informacja o tym, że plastik jest szkodliwy i zabija nas, i szkodzi dzieciom, ludziom, wszystkim, żeby ten krąg ludzi był większy. Temu ma służyć ponowny, poza oczywiście pragmatycznym celem po prostu ograniczenia zużycia plastiku w Wałbrzychu. Temu ma służyć wprowadzenie kolejnej uchwały. I będziemy ją wprowadzać x razy, aż wreszcie ktoś w Warszawie zrozumie, wyda polecenie do Wrocławia, że należy te uchwały właściwie przyjąć, bo one mogą być przyjęte. Potrzebne jest tylko głębsze zrozumienie, że prawodawstwo polskie, w wielu krajach zresztą, nie nadąża za rozwojem sytuacji w dziedzinie takiej jak ekologia, jak zarządzanie kryzysami społecznymi.
Wytrwałość jest szczególnie ważna w działaniach ekologicznych. I nie tylko w przypadku każdego obywatela, ale przede wszystkim urzędników. Nowe prawo jest nam potrzebne, żeby szybciej i skuteczniej zamienić gospodarkę liniową w gospodarkę obiegu zamkniętego. Gospodarkę, w której każdy odpad zostanie ponownie wykorzystany. Wysypiska śmieci zaczną znikać, a morza i oceany znów będą czyste. Mamy w tym wielu sprzymierzeńców. Od ekologów, przez urzędników miejskich i unijnych, a na przemyśle kosmicznym kończąc. Dążenie do całkowitego przekształcenia gospodarki to zadanie trudne, ale niezbędne, żebyśmy mogli żyć w zdrowym, czystym środowisku.
Mi się wydaje, że na zadane pytanie, a nawet taką tezę, że jest to trudne, to ja powiem nie, to jest bardzo proste. Wystarczy po prostu zmienić prawo, wspierać finansowo rozwiązania, które są przyjazne środowisku, a można powiedzieć karać te rozwiązania, które środowisku szkodzą.
Słuchaliście 5. odcinka podcastu Hashtag Mniej Plastiku. Zapraszamy na stronę mniejplastiku.pl, gdzie znajdziecie więcej informacji o plastiku i o tym, jak z nim walczyć na co dzień. Jeśli chcecie pomóc szerzyć wiedzę o szkodliwości plastikowych śmieci, wyślijcie ten podcast znajomym. Możecie też ocenić go w Apple Podcast. To pomoże w tym, żeby odkryło go więcej osób. Nazywam się Przemysław Przybylski, a podcast powstał w ramach działań edukacyjnych banku Crédit Agricole. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom. Leszkowi Orzechowskiemu, Dominikowi Dobrowolskiemu, Romanowi Szełemejowi, Katarzynie Szymczak-Pomianowskiej, Robertowi Szymanowi oraz każdemu, kto zdecyduje się żyć bardziej ekologicznie. Produkcja Earborne Media w składzie Michał Kasprzyk, Paweł Badura, Krzysztof Nowak.
Najlepiej byłoby kąpać się krócej. Nie mówię, że ręcznikami się tylko przemywać, tak jak astronauci. Earborne Media.